Chwała Panu, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy dzisiejszego wieczoru dalej rozważać temat, jak rozpoznać swoje powołanie. Zaczynaliśmy od tego stwierdzenia, na którym zakończył pastor, że każdy z nas został przez Pana obdarowany, powołany, wybrany, aby usługiwać im. Powoływaliśmy się na to podobieństwo o talentach i wiele innych miejsc, które mówią o darach, gdzie występuje to małe słowo, każdy został przez Pana obdarowany. Mówiliśmy, że na przykładzie wielu Bożych mężów, że ci Boży mężowie, jak Izajasz, Jeremiasz, Paweł, oni wyznawali, że powołanie odbierali, czy też to powołanie, które odebrali od Boga, to powołanie oni mieli już nawet w łonie matki, czy nawet jeszcze przed urodzeniem. Oni otrzymali to objawienie, że Bóg miał dla nich cel, kiedy powoływał ich do życia, kiedy oni przyszli na ten świat, a później w trakcie swojego życia to dotarło do nich, dotarła do nich ta świadomość. Ale też czytamy w Bożym Słowie, że każdy z nas w Chrystusie już przed założeniem świata został wybrany i powołany. A więc możesz być pewny tego, że nie jesteś przypadkowo na tej ziemi, nie jesteś przypadkowo w Kościele, ale Bóg, powołując cię do życia, a następnie zbawiając ciebie, umieszczając ciebie w Kościele, ma dla ciebie swój wspaniały plan. I zgodnie z tym, jak ciebie stworzył, czym ciebie obdarował już w łonie matki. I tutaj mówimy o talentach, o tych możliwościach, które tkwią w człowieku. A później, kiedy zrodził cię z Ducha Świętego, obdarował cię darami Ducha, obdarował cię tym, co jest ponadnaturalne, abyś zgodnie z tym obdarowaniem, według Jego powołania, mógł służyć w Kościele Jezusa Chrystusa i mógł być użytecznym. Mówiliśmy też o tym, co powoduje, że chrześcijanie zakopują swój talent. Że sprawiają, że zamiast usługiwać w Kościele, zamiast usługiwać innym, to stają się bezużytecznymi w Bożym Królestwie. Mówiliśmy też o tym, że kiedyś każdy z nas przed Bogiem odpowie za to, co zrobił z tym całym obdarowaniem i z tymi możliwościami, które Bóg nam dał. Przyjdzie taki moment, że ty i ja przed Jego tronem odpowiemy. Zdamy rachunek, a więc nie możemy lekceważyć kwestii tego rozpoznania swojego powołania i obdarowania, nie możemy lekceważyć kwestii usługiwania w Kościele, ale mamy być, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, ktoś chyba myśląc o tym, co będzie dzisiaj mówione, podał tą pieśń, a może został po prostu tak zainspirowany, żeby ją podać, mamy być pożytecznymi w Bożym Królestwie, aby usługiwać. Powiedzieliśmy też, że Bóg powołuje nas i mówiliśmy o różnych sposobach powoływania, czy w jaki sposób Bóg komunikuje nam to, do czego nas powołuje. I tutaj były różnego rodzaju z Bożego Słowa przykłady podawane. Na końcu wspomniałem, że jeżeli chcesz rozpoznać to, do czego Bóg ciebie powołuje, to bądź zaangażowany w Kościele w tym momencie, w tym czasie, w którym jesteś, nawet jeśli do końca nie wiesz, co jest twoim powołaniem i co jest twoim obdarowaniem. Nie bądź bezużyteczny. Włącz się w życie Kościoła, w usługiwanie Kościoła. Bądź tym, który stoi gdzieś tam i oddaje siebie do dyspozycji, aby być pożytecznym. I kiedy zaczniesz pomagać, i kiedy będziesz miał to pragnienie, aby zrozumieć swoje powołanie, obdarowanie, to w trakcie tego posługiwania Duch Święty i Pan zacznie ci to komunikować. Nie dzieje się to na takiej zasadzie, że nie włączam się w nic, stoję sobie z boku i czekam na jakiś głos Boży z nieba, ale włączam się w życie Kościoła, a później w trakcie tego jestem otwarty i Duch Święty może i komunikuje mi to, do czego mnie powołuje. Powiedzieliśmy także, że pomiędzy powołaniem, czy też tym momentem, kiedy Duch Boży, kiedy Pan mówi, powołuje cię do tego czy do tego, do takiej, a nie innej służby,
A wejście w to posługiwanie jest okres czasu, który nazwaliśmy przygotowaniem. Jest to przygotowanie, nie Bóg potrzebuje tego czasu, ale my potrzebujemy tego czasu. Pan daje nam ten czas, aby nas przygotować, nasz charakter, nas samych, abyśmy byli zdolni unieść odpowiedzialność tego posługiwania i służby, którą ma dla nas. Im większa odpowiedzialność, muszę powiedzieć, tym większe testy odnoszące się do naszego życia, do naszego charakteru, tym większe sprawdziany, aż Bóg nas oszlifuje tak, abyśmy mogli później wejść w służbę i w czasie tej służby nie polec, nie załamać się, ale wytrwać w najróżniejszego rodzaju doświadczeniach, które są naszym udziałem w posługiwaniu. Bo takie jest życie i tak to właśnie wygląda. A więc Bóg to robi, daje czas, kształtuje nas, sprawdza nas, abyśmy zobaczyli na swoje słabe i mocne strony, umieli je rozpoznać, po to, aby w nas umocnić to, co jest słabe, i abyśmy też później zwracali uwagę na te słabe punkty w naszym życiu, i abyśmy je obwarowali, pilnowali się w tych miejscach, w modlitwie, czuwając, aby przeciwnik nas nie podszedł i nie powalił nas. Abyśmy też nie zrezygnowali. Jak pamiętamy historia Józefa, tego młodego człowieka 16-letniego, który miał tak wspaniałe sny, prawda, z którymi się dzielił i które wskazywały na wielkie Boże powołanie, a później nagle ziemia zawaliła się, czy też urwała się pod jego nogami i nie wiedział przez 17 lat. Albo 14, bo 30 lat, jeśli miał 16, kiedy te sny miał, czy 14, to wtedy to musimy zmieniać, ale w wieku 30 lat dopiero zajął miejsce swojego posługiwania. Czyli między 14 a 16 lat to był okres jego przygotowywania go. I zwróćcie uwagę, bracia i siostry, że ten młody człowiek nie ma, pozbawiony opieki rodzicielskiej, troski, pozbawiony rodziny, pozbawiony przyjaciół, będący w zupełnie obcym środowisku, pogańskim środowisku, ten młody człowiek, nie mający Pisma Świętego, tak jak ty i ja, mający słowo Pana, mający słowo prorocze w swoim sercu, sen od Pana i znający to, co ojciec mu przekazywał i mówił o Bogu, trzymający się tych słów i to jemu tylko tyle i aż tyle wystarczyło, aby przejść największy rodzaj prób, doświadczeń i pokus. Wiecie, to jest coś wspaniałego widzieć taką postać, taką osobę. My dzisiaj mamy słowo, mamy Kościół. Jeśli coś się dzieje, możemy przyjść do braci, możemy prosić innych o modlitwę. Zaraz są jakieś kółka modlitewne, siostry się modlą, bracia się modlą. On nie miał nikogo, ale w jego sercu palił się ogień dla Pana. On był tym, który postanowił, że chce służyć Bogu. Jak mówi Pismo, w czas dogodny, niedogodny, czy są sprzyjające, czy niesprzyjające warunki. I ten młody człowiek, kiedy stał się dojrzałym mężczyzną, on ostał się w najtrudniejszym momencie i wielce Pan Bóg go wywyższył. A więc nie lekceważmy tego czasu pomiędzy powołaniem a wejściem w usługiwanie, ale ciesz się i dziękuj Bogu za każdą próbę, za każde doświadczenie, za każde wyzwanie, za każde pokuszenie, któremu możesz odpowiedzieć w Boży sposób i dać dowód, że wierności Bogu, że stoisz po stronie Boga, dajesz dowód tej niezłomności charakteru, postawy, aby służyć Bogu. Moi drodzy, ja nie wspominałem chyba o przeszkodach, które uniemożliwiają rozpoznanie powołania, ale ja tylko je wymienię. Parę takich przeszkód, które zatrzymują ludzi, że nie rozumieją swojego celu, przeznaczenia tutaj na tej ziemi. To jest po pierwsze brak nowonarodzenia. Jeżeli człowiek nie jest nowonarodzonym, nie może posługiwać. I ja chyba podawałem tutaj tą pierwszą część i chyba John Wesley był tutaj takim wspaniałym przykładem. Pojechał ewangelizować Amerykę Północną i przez wiele lat tam głosił Ewangelię i nikt się nie nawrócił, aż doszedł do wniosku, że to on musi się nawrócić. i wrócił do kraju, do Anglii, tam nawrócił się, oddał życie Chrystusowi i później Bóg w potężny sposób zaczął go używać. A więc on odczuwał pragnienie i powołanie, ale nie był gotowy, aby wejść w to, bo nie było nowonarodzenia. Grzech w życiu Bożego dziecka, odstępstwo powoduje, że nie będziemy mogli wejść, czy też usługiwać, rozpoznać, albo też kontynuować naszego powołania. A więc musimy rozprawić się z grzechem w swoim życiu, z tym, co wiemy, co Bogu się nie podoba. Niektórzy wspaniale zaczynali, ale grzech i inne rzeczy odciągnęły ich od posługiwania. Salomon jest takim przykładem. Judasz, Demas, wielu ludzi Bożych, którzy tak wspaniale zaczynało, a później gdzieś się zagubili. Brak zaangażowania w potrzeby innych. Brak odnowionego umysłu. To, co mówili do Rzymian 12:1-2, nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie waszego umysłu. A więc jeżeli mamy chrześcijan bardzo takich cielesnych, myślących po świecku, pełnych treści, ale nie Słowa Bożego, pełnych treści, które są w tym świecie i tym wypełniają swój umysł, jak chcesz rozpoznać, do czego Bóg ciebie powołuje? Jak chcesz w ogóle słyszeć głos Pana? Jeżeli twój umysł wypełniony jest treściami, filmami i różnymi rzeczami, a nie jest wypełniony słowem Pana, nie jesteś nastawiony, aby słyszeć głos Pana. Więc pierwsze, przemień swój umysł, odnów swój umysł, oczyść swój umysł przez Boże Słowo. A wtedy dopiero, kiedy twój umysł będzie odnowiony przez Boże Słowo, zaczniesz słyszeć na nowo głos Pana, głos Ducha Świętego w swoim sercu, w swoim umyśle. I kolejna rzecz to, że część chrześcijan nie interesuje ich powołanie i służba. Oni są zadowoleni, nie wiem, czy mogą być zadowoleni. Zostałem zbawiony, jestem członkiem, ochrzciłem się, należę do tego zboru, ale niech inni się zajmują usługiwaniem, ja zajmuję się swoimi sprawami. Nie interesuje ich to. Oczywiście też jest, na pewno są tego konsekwencje później. Czy też próba naśladowania służby innych. Pamiętaj, nie musisz być w Indiach i nie muszą się dziać, tak jak mówił pastor, od razu te wielkie rzeczy, chociaż one się także dzieją w naszym kraju. Bóg też demonstruje swoją moc w potężny sposób. Niedawno udzielałem błogosławieństwa ślubnego młodej parze, młodej dziewczynie, którą parę lat temu była, przyszła z mamą zupełnie chora na nabożeństwo do zboru cieszyńskiego. Byli takimi sympatykami. I tam akurat głosiłem na temat praktyk okultystycznych w świetle Słowa Bożego. Oczywiście ostrzegając przed tym, aby chrześcijanie i ci, którzy tam byli, nie brudzili się tymi rzeczami. A później, akurat to był temat, który był związany z uzdrowieniem. I mówiłem o tym, w jaki sposób diabeł w tej dziedzinie działa, a na koniec powiedziałem, ale my mamy żywego Boga. Boga, który czyni cuda. Boga, który naprawdę uzdrawia i nie musimy w tych rzeczach szukać pomocy i ratunku. I zrobiłem wezwanie, jeżeli ktoś potrzebuje uzdrowienia, niech wyjdzie. I pamiętam do dziś, jak ta młoda dziewczyna, ona miała wtedy może 15-16 lat, była prowadzona przez mamę. Ona ledwo posuwała się do przodu, ledwo robiła krok za krokiem. Ona notorycznie, non-stop, co miesiąc musiała wykupywać lekarstwa i być podtrzymywana na lekarstwach. Tak słaby był jej organizm i jej nogi. I obie stanęły z mamą jeszcze i tam inne osoby. Poprosiłem pastorów, którzy tam byli i zaczęliśmy się modlić. To była prosta modlitwa. Z ufnością, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i ten sam i na wieki. I On jest obecny w Kościele, bracia i siostry. On jest obecny pośród nas teraz. On ma tą samą moc. I pomodliliśmy się. Wiecie, rzadko się zdarzają tego typu rzeczy właśnie u nas w kraju. Ale to była jedna taka rzecz, taka wyjątkowa, której nie zapomnę. Na naszych oczach, czy na moich oczach, kiedy patrzyłem na tą młodą dziewczynę, widziałem, jak moc Boża zstępuje na nią. I nagle to było widać, jak ta moc Boża przechodzi przez nią i ona nagle staje mocno na nogach. Została w jednym momencie całkowicie uzdrowiona. Jej nogi zostały wzmocnione. Ona wróciła już bez pomocy do ławki. Wiecie, ja chcę zawsze wiedzieć, sprawdzić, czy to nie jest jakaś chwila emocji i tak dalej. I później po jakimś czasie pytałem pastora, jak to jest z tą osobą. Bracia i siostry, od tego czasu ta młoda dziewczyna, już dzisiaj zamężna, jest zupełnie zdrowa. Bóg ją uzdrowił, ale nie tylko ją, uzdrowił jej matkę. Jej matka cierpiała, była cały czas pod kontrolą lekarza. I teraz nie pamiętam, czy dotyczyło to wątroby, czy nerek. Kiedy przyszła na kolejną wizytę, na badanie do lekarza, lekarka ją bada, patrzy, mówi, co pani ostatnio brała? A czemu pani doktor pyta? Bo ja po prostu widzę, że pani jest zupełnie zdrowa. A dzisiaj są wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Bracia i siostry, oto Pan nasz jest obecny w Kościele. On działa w potężny sposób. On będzie i On chce ciebie i mnie używać. Chce, żebyśmy Mu ufali. Chce, żebyśmy na Nim spolegali. Żebyśmy się nie bali. Wiecie, czasami boimy się, prawda? Co zrobię? Ja się pomodlę o kogoś, a nic się nie stanie. Co zrobię? Ja coś mam od Pana, otrzymałem wyraźnie jakieś słowo zachęty, a boję się, czy czasami... A nuż to nie jest od Pana. I czasami strach. To, o czym mówiliśmy, zakopujemy talenty. Strach nas paraliżuje. Ale pamiętajcie, nasz Pan Jezus Chrystus daje nam zachętę, abyśmy byli odważni w Nim, abyśmy zaufali Jego łasce. On nie jest jak policjant, który stoi nad twoim życiem i tylko czeka, aż kiedy się potniesz, aby cię skarcić. Ale kiedy coś zrobisz może nie tak, On ciebie skoryguje w miłości, abyś mógł usługiwać tym, do czego cię powołał i czym cię obdarował. Amen? On jest pełen łaskawości w swoim Kościele. Moi drodzy, kiedy patrzymy na katalogi darów, to dostrzegamy przynajmniej trzy takie główne katalogi darów. W liście do Efezjan 4:11 nazywane są to dary chrystusowe, dlatego że tam jest mowa o tym, że Pan ustanowił w Kościele jednych apostołami, innych prorokami, nauczycielami, pasterzami. I nauczycielami. Pięć darów tam jest wymienionych i nazwane to są dary, czy też urzędy, które są dane od samego Pana Jezusa Chrystusa. I tam jest użyte słowo greckie domata, od doma, czyli wyrażający miłość lub sympatię. Nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił tych ludzi jako dary w Kościele. I nie mam dzisiaj czasu, aby tym to bardziej rozstrzygać, ale jak czytacie ten czwarty rozdział od 11 do 16 wiersza, to są ludzie w postaci darów obdarowani, aby wyposażać Kościół. Aby Kościół dorastał do pełni wymiarów Chrystusa, aby był uchroniony przed fałszywymi naukami, aby ludzie dorastali, przez nich nauczyli się budować i posługiwać w Kościele, tak? Tam jest napisane, On ich ustanowił, aby posługiwali, aby Kościół budował się i nauczył się posługiwania. To jest pierwsza taka grupa darów. Druga grupa darów w liście do Koryntian, jak czytamy, różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. I tutaj czytamy w 12 rozdziale, właśnie od 7 do 11 wiersza, o tych dziewięciu darach i nazywamy je darami manifestacyjnymi. Dlaczego manifestacyjnymi? Najlepiej manifestacyjnymi. Dlatego, że tutaj użyte jest słowo przejawia się duch. Od greckiego phanerosis, przejawiać się, manifestować się. A więc mamy dary. Dziewięć wspaniałych, cudownych darów Ducha Świętego, darów mowy, darów wiedzy, poznania, darów mocy, dane są Kościołowi, dane są tak, jak Duch Święty chce, aby Kościół był budowany, aby był błogosławiony przez Pana. Każdy z tych dziewięciu darów niesie z sobą wspaniałe Boże błogosławieństwa. Dobrą rzeczą byłoby, Abyśmy jako Kościół na nowo mogli zobaczyć, jak cenne to jest. Wiecie, kiedy usługiwałem w styczniu w zborze w Wodzisławiu, tam spotkałem w tej księgarni zborowej książkę Lestera Samrala i chciałem dzisiaj wam coś z tej książki przeczytać i ją, ja nie wiem, jak to się stało, została mi tam gdzieś w pokoju, a zaznaczyłem sobie fantastyczne takie jego wskazówki, czy też myśli. Może kiedyś mi się to uda dla was przeczytać. W każdym razie ta książka jest taka pełna zachęty, jest naprawdę inspirująca do tego, aby Kościół, aby wierzący na nowo wołali do Pana i starali się i byli otwartymi, aby Duch Święty mógł się przez nich przejawiać w zgromadzeniu ku wspólnemu pożytkowi. Kiedy otworzymy 12 rozdział listu do Rzymian, od wiersza 3 do wiersza 8 mamy kolejną listę darów. Tam jest, nazwaliśmy, czy ktoś nazwał to darami motywacyjnymi, dlatego że te dary określają rodzaj posługi, czyli te dary stają się służbą danego chrześcijanina czy chrześcijanki w Kościele Jezusa Chrystusa. Tamte w liście do Koryntian mówią o przejawach Ducha. Duch Święty wie, jak chce. I dzisiaj możecie użyć w prorokowaniu, a innym razem Duch Święty pobudzi cię, abyś może podszedł do kogoś, chorego położył ręce i będzie uzdrowiony. Albo otrzymasz słowo mądrości, albo jakieś słowo wiedzy. W różnoraki sposób. Ale tutaj w liście do Rzymian są dane, ten dar jest dany nam, to obdarowanie, ten charyzmat, czyli dar łaski, dar miłości. Jest dany jako pewna zdolność do posługiwania w takiej, a nie innej dziedzinie, w taki, a nie inny sposób. W liście też do Koryntian w 12 rozdziale od wiersza 27 właśnie Paweł pisze, jakby nawiązuje troszeczkę do tych urzędów z listu do Efezjan, nawiązuje do tego, co jest napisane w liście do Rzymian i tym, co jest właśnie napisane między 7 a 11 wierszem tego 12 rozdziału, gdzie w pewnym momencie pewien dar czy obdarowanie zaczyna stawać się czymś szczególnym dla kogoś, bo Duch Święty bardziej go w tym względzie zaczyna używać, albo inaczej, Duch Święty zaczyna widzieć, że ta osoba ma wiarę, aby dać się używać w tym względzie Duchowi Świętemu. Bo tutaj wiara jest niezwykle ważna, jeśli chcemy posługiwać darami Ducha Świętego. Tak więc mamy, czy Kościół jest obdarowany. W różnoraki sposób Duch Święty działa i dzisiaj w szczególny sposób zajmiemy się tymi darami motywacyjnymi, które są opisane w liście do Rzymian. Ale zanim do tego przejdę, moi drodzy, to należy zwrócić uwagę, kiedy tak nad tym rozmyślamy, gdybyście otworzyli list do Koryntian i zaczęli studiować dary, te manifestacje Ducha Świętego i te charyzmaty Ducha Świętego w Kościele, gdybyśmy otworzyli list do Rzymian, 12 rozdział, musimy zwrócić uwagę na jedne bardzo ważne rzeczy, które tam są pokazane. Jeśli chcesz posługiwać, jeśli w ogóle chcesz posługiwać w Kościele, jeśli chcesz, żeby Duch Święty ciebie używał, to zwróć uwagę, że dary Ducha, manifestacje, jak i te dary motywacyjne, czyli określające rodzaj naszego posługiwania, umieszczone są w określonym kontekście. Nie można posługiwać darami Ducha, nie można w ogóle posługiwać w Kościele, jeżeli nie jesteś jedno z tym Kościołem. Jeżeli nie stanowisz część tego Kościoła. Zwróćcie uwagę, że te dary manifestacyjne z listu do Koryntian, z 12 rozdziału, tam Paweł pisze, różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi i zaraz później, zaraz jak kończy się ta lista darów, jest napisane, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało, czyli zostaliśmy zanurzeni, ochrzczeni w jednym duchu i zanurzeni w jedno ciało, którym jest Kościół, prawda? I to nie Kościół w sensie pojęcia takiego uniwersalnego, bo Paweł pisze do konkretnego zboru. I więcej, on tutaj mówi, jesteście członkami jedni drugich. Aha, to jest niesamowicie ważna lekcja dla nas. Bo są tacy chrześcijanie i są tacy ludzie. Jeszcze parę lat temu było, ja spotykałem więcej takich chrześcijan, takich turystów międzyzborowych, takich chrześcijan, którzy mówią, ja oddałem życie Chrystusowi, ja się ochrzciłem, ale nie należę do żadnego zboru. Bracie, siostry, jeżeli ktoś taki jest, to szczerze mówiąc, jakie prawo on rości sobie, aby w danym zborze usługiwać, skoro nie identyfikuje się z danym społecznością, z danym zborem? Jakież on może mieć prawo? Oczywiście, jeżeli ktoś przyjeżdża i usługuje, wy pozwoliliście mi usłużyć i usługiwać dla was, ale ja nie jestem poza kościołem, jestem częścią zboru w Czechowicach. Prawda? Należy do ciała. A więc jeżeli ktoś należy do Chrystusa, musi należeć do lokalnego zboru. Bo to Kościół w tym znaczeniu uniwersalnym ma swoje odbicie właśnie w tych zborach lokalnych, w danych miejscowościach. To jest niesamowicie ważne. Bo jeśli nie należy do żadnego zboru, to znaczy, że dystansuje się od Kościoła. Jestem z rezerwą do Kościoła, to jakim prawem ty chcesz kogokolwiek pouczać i coś czynić w Kościele? Więcej? Można by powiedzieć, że tacy ludzie próbują jakby stanąć ponad Kościołem. Nie chcą brać odpowiedzialności za Kościół i też nie chcą się poddać pod porządek i dyscyplinę, która jest w Kościele. Prawda? A więc jeżeli chcesz i ci, którzy chcą być użytecznymi i posługiwać darami ducha, czy też według tych darów motywacyjnych być użytecznymi, musisz być jedno z Kościołem. Bracia i siostry, musisz być częścią Kościoła. Musisz kochać Kościół. Musisz kochać swoich braci i siostry. Bo jeżeli tego nie będzie, to może być tak, że będziesz próbował usługiwać darami. Wiecie, a na dłuższą metę to jest niemożliwe. Bo przecież Duch Boży, Duch Święty działa przez czyste naczynia, poddane naczynia, podporządkowane naczynia, te, które nie tylko mówią, że są podporządkowane samej głowie i nikomu innemu, ale to podporządkowanie wynika, czy jest objawione w tym, że są poddane pod autorytety, które Bóg ustanawia w Kościele. To jest ogromnie ważna zasada. Jeśli chcemy posługiwać. Nikt z nas nie może być wolnym elektronem. Nikt z nas nie może powiedzieć, ale ja nie odpowiadam przed nikim, tylko przed moim Panem. Bo to jest czysta droga, która prowadzi nas w bardzo niebezpiecznym kierunku. A więc jedność. Bracia i siostry, kiedy czytam ten 12 rozdział, kiedy są wymienione te dary motywacyjne, popatrzcie, zaraz następne słowa apostoła Pawła. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając, pomieni duchem Panu służcie, w nadziei radośnie, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Bądźcie jednakowo wobec siebie usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie siebie samych za mądrych, nikomu złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. I tak dalej, i tak dalej. A więc miłość niech będzie nieobłudna. Jedność i miłość. I kiedy czytamy list do Koryntian, czytamy dokładnie to samo. Kiedy są wymienione dary, jedno jest ciało, a członków ma wiele. Wszyscy zostajemy włączeni w jedno ciało. Bóg nas umieszcza tak, jak chce. 18 wiersz 12 rozdziału listu do Koryntian. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Co to znaczy? Nikt z nas nie może powiedzieć, nie ma prawa powiedzieć o drugim, nie potrzebuje ciebie. Tak Paweł naucza. Jeśli by rzekło noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. A jeśli by całe ciało było okiem, gdzieś byłby słuch i tak dalej, i tak dalej. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebują ciebie. Popatrzcie, jeżeli chcę posługiwać, to kluczem do posługiwania darami jest bycie w Kościele, bycie w jedności i trwanie w miłości. I wtedy Duch Święty może nas używać. Bo jeżeli moje serce jest zatrute, jeżeli tam jest gniew, jeżeli tam jest jakaś złość, jeżeli tam są jakieś uprzedzenia. Wiecie, tak pięknie, między innymi Lester Samral pisze, że i Graham Cook, kiedy mówią na temat posługiwania darami w Kościele, ja tutaj wynotowałem sobie pewne słowa z tej książki. Lester Samral tak powiedział tak, że jedność i miłość w Kościele Pana Jezusa Chrystusa to są dwa kamienie węgielne dla działania darów duchowych. Jedność i miłość. Bez miłości, on tak pięknie opisuje, bez miłości jesteś nikim. Bez miłości jestem nikim. Może wspaniałe się manifestować jakieś cuda, mogą się dziać niesamowicie wielkie rzeczy, ale jesteś nikim, jeżeli nie motywuje nas miłość. Czy to jest nauczanie biblijne? Czy apostoł Paweł nie pisze, czy nie spaja, wymienia te dary, a później, kiedy mówi o tym, jak one powinny funkcjonować w Kościele, nie spaja tych dwóch rozdziałów, chociaż w oryginale nie ma żadnych rozdziałów, prawda? Ale te dwa rozdziały, pomiędzy nimi jest co? Jest hymn o miłości. Choćbym mówił językami, choćbym miał dar prorokowania, choćbym nie wiadomo co, a miłości bym nie miał, jestem nikim. Panie, pomóż nam miłować jedni drugich. Panie, pomóż nam to, co robimy, robić nie szukając swego, ale miłując Ciebie i miłując tym, którym usługujemy. Tak dużo w nas jest egoizmu. Tak dużo jest w nas tego, żeby nas widziano, prawda? Odkrywacie to w sobie, bracia i siostry? Bo ja odkrywam. I musimy czasami płakać nad sami sobą. Ale Duch Boży będzie potężnie się manifestował tam, gdzie jest prawdziwa jedność i tam, gdzie jest prawdziwa miłość. I Duch Boży, wiecie, nawet Kościół nie będzie musiał za bardzo prosić o to. Bo Psalm 133 mówi, tam gdzie bracia mieszkają w zgodzie, tam jest napisane, on nakaże, aby przyszło błogosławieństwo do tego kościoła. Halleluja. On nakaże. A więc bracia i siostry, czasami ludzie mówią, Panie, więcej darów, więcej mocy, żeby się działo. Panie, żeby to się działo i tamto. A Bóg mówi, Duch Święty mówi, słuchajcie, zwróćcie uwagę, naprawcie drogi. Wyprostujcie ścieżki. Usuńcie to, wszelki gniew, czy złość, czy uprzedzenia, czy gorycz. Usuńcie to z waszych serc, bo to odstrasza mojego ducha. A kiedy to zrobicie, nie musicie krzyczeć i wołać, bo mój duch poczuje woń. Ja poczuję woń miłości, jedności i ja nakażę, że przyjdzie błogosławieństwo i będzie się moja pełnia mocy objawiać. Kiedy tylko zaczniemy prostować drogi. Wszyscy tego potrzebujemy. Wielokrotnie tego potrzebujemy, aby upaść przed Panem i prosić Go, aby On nas oczyścił, aby On nam pomógł zmienić nasze nastawienie, zmienić siebie w swoim myśleniu, w swojej postawie. A więc kto chce posługiwać darami? Kto chce usługiwać w Kościele, musi być jego częścią, musi go kochać, musi kochać braci i siostry, musi kochać swoich przywódców. Bo tak nam mówi Boże Słowo. Wiecie, Słowo Boże wielokrotnie mówi, żebyśmy znosili jedni drugich. To znaczy, że nie zawsze to jest łatwe. Ale jednak jest to konieczne, aby w ten sposób aby Duch Święty mógł posługiwać w Kościele Jezusa Chrystusa, aby mógł używać Ciebie i mnie. Bo wiesz, kiedy jest w nas i nosimy w sobie urazy, czy gniew, czy złość, czy zazdrość, czy nieprzebaczenie, to bardzo szybko. Oczywiście Duch Święty nie będzie mógł nas błogosławić, ale będziemy mówić, nam się będzie wydawać, że z Ducha Świętego, ale możemy popaść w oszukanie i zwiedzenie. Bo jeżeli chcesz posługiwać darami Ducha, tam gdzie jest obecny Duch Święty, nie da się tego robić, jeżeli nasze życie i jakaś miara świętości nie mamy w tym udziału. To wręcz to staje się niebezpieczne, bo możemy sami siebie oszukać i wejść w zwiedzenie, próbując usługiwać. Moi drodzy, przejdźmy teraz do tej charakterystyki tych darów. Powiedzieliśmy, że Bóg nas obdarował. To narzędzie zostało przygotowane. Jeżeli jest 30, to dobrze, że jest 30. Jeżeli będziecie chcieli na koniec, czy tych będzie 30 ochotników, którzy będą chcieli skorzystać z tego narzędzia, bardzo dobrze. Jak mówię, nie ma tam ani wygranych, ani przegranych. Nie ma, że tak powiem, bardzo dobrych i niedostatecznych. Tam żadna ocena, ani 0 nie jest dobra, ani 4 nie jest dobra, ani 0 nie jest zła, ani 4 nie jest zła. Wszystko jest tak, wszystko jest, że tak powiem, dla nas, dla naszego pożytku i to tylko ma określić, w czym czujemy się dobrze, a w czym nie. Ale przejdźmy do tych darów, które są tutaj wymienione w liście do Rzymian i spróbujmy je scharakteryzować. Może poszerzymy jeszcze o parę innych, które są wymienione w Nowym Testamencie. To są dary łaski. Nazwaliśmy je motywacyjnymi, dlatego że one określają, nie są tylko przejawem, manifestacją ducha, ale stają się rodzajem posługi, służbą danego członka w Kościele Jezusa Chrystusa. Trzeci i czwarty, który poprzedza to i wiersz piąty mówi tak: powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem, stosownie, tak jak jest w oryginale, przeczytam, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Zwróćcie uwagę, Bóg udzielił tobie i mnie jakąś miarę wiary. A więc zgodnie z tą miarą wiary mam posługiwać w Kościele. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary, czy według miary wiary. Brat Reinhard Ulonska tak pięknie to oddaje, jeśli kto prorokuje, to niech to będzie zgodne z nauką, czyli tym sznurem wiary, która określa Słowo Boże, prawda Bożego Słowa, czyli nauka Pisma Świętego. Czyli mówi tak, inaczej, ci, którzy mają w tym kierunku obdarowanie i chcą przekazywać słowo prorocze w Kościele, niech to robią zgodnie z nauką Słowa Bożego. Nie może być rozdźwięku między tym, co mówią, a tym, co jest napisane w Bożym Świętym Słowie. Osoba, która w tym kierunku ma obdarowanie, będzie osobą, która ma taki ten dar, aby przemawiać w tym kierunku, aby wywoływać upamiętanie u braci i sióstr. Wzywa do upamiętania. Szybko rozpoznaje dobro i zło. Nienawidzi zła, jest bezkompromisowy, jeśli chodzi o grzech. Człowiek, który ma tego rodzaju obdarowanie, często po prostu mówi wprost, nie owijając bawełnę. Przychodzi i tak uderza jak miecz. Prawda? Bracie, siostro, robisz źle, musisz się nawrócić, to jest złe. Stąd wydaje się szorstki. Mówi w sposób przekonujący, arbitralny, nie jest dyplomatą. Oczekuje konkretnej zmiany. Jest to człowiek, który polega na autorytecie Słowa Bożego. Ma umiejętność rozpoznawania charakteru ludzi, a także całych grup. Silnie jest zakorzeniony i osadzony w prawdzie Bożego Słowa. I zdecydowanie odcina się od tego, co nie jest zgodne z Bożym Słowem. Ma chęć przemawiać publicznie. Ma tendencję do samoobserwacji. Ma zdecydowane opinie, mocne zasady, dokonuje szybkich ocen. Tym, co mówi, powinien pamiętać, że to, co mówi, powinno przynosić zbudowanie, pocieszenie i zachęcenie. Też napomnienie. Ale te aspekty budowania, pocieszenia i zachęcenia także tam powinny być. Zresztą w Bożym Słowie Proroczym, jeżeli Bóg nas napomina, czy Bogu coś się nie podoba i On nam o tym komunikuje, zwróćcie uwagę, czy to będzie już takie bardzo konkretne słowo prorocze do danej osoby, bo wiecie, są różne, że tak powiem, poziomy w prorokowaniu. Ale nawet takie proste słowa, jak Bóg cię kocha, gdzie ktoś jest zainspirowany, aby podejść do ciebie i powiedzieć ci te proste słowa, Bóg cię kocha. Czy to jest usługa prorocka? Jak najbardziej. Czy ona jest jakimś, ma jakieś szczególne objawienie? Wydawało się, no nie, takie bardzo proste, prawda, w tym wyznaniu. Ale jakże z czasami potężne i mocne w działaniu, bo ten, który często to mówi do kogoś, czy odczuwa, ma to w sercu, takie brzemię, podejdź do tego brata czy do tej siostry i przekaż mu to proste posłanie. Bóg cię kocha. Może niesamowicie umocnić w tym momencie jego życie. Bo może nie wiesz, a on zmaga się z problemem, sytuacją i zastanawia się, czy Pan Bóg mnie kocha. Nie wiesz, co przeżywa. Pamiętacie Davida Wilkersona, który na tym ulicznej ewangelizacji powiedział do Nicky Cruza proste słowo? Bóg cię kocha. No to ten mu splunął w twarz. A Dawid jeszcze raz powiedział, Bóg cię kocha. Ale on już nie mógł zasnąć z powodu tych słów. One ciągle brzmiały przez 2 tygodnie w jego uszach. Nicky Cruza. I to spowodowało, że otworzył swoje serce i oddał je Bogu. Halleluja. Wiecie, proste czasami słowo. Powiesz, co to jest takie poselstwo? A więc ono powinno budować, ono powinno zachęcać, ono powinno też korygować. Ja mówię, że Pan Bóg napomina nas w taki sposób, że po tym napomnieniu nie masz już dość i nic ci się nie chce. Ale przyjmujesz to i masz ogromne pragnienie, aby naprawić swoje drogi i aby dalej biec za Panem. Bo w Jego nawet napomnieniu jest ogromna zachęta dla nas i miłość dla nas. Choćby słowo prorocze skierowane w 3 rozdziale Księgi Objawienia do zboru w Laodycei. Pamiętacie to słowo, bracia i siostry? Bardzo mocne, tak? Bodajś był zimny albo gorący, dlatego że źletni. Mocne słowa. A jak się to kończy? Oto stoję u drzwi i kołaczę. I kto otworzy drzwi, ja wejdę i będę z nim wieczerzał. Ci, którzy to słowo otrzymali, mówią, Pan nas nadal kocha. Pan nie chce naszej zguby. Pan nas nadal miłuje. I pomimo tego, że tam jest obnażony ich stan, oni są zachęceni, mówią, tak, czas wrócić do Pana i zbliżyć się do Boga. A więc ci, którzy mają tego rodzaju obdarowanie, oni będą mówić tak bezpośrednio. I dlatego ta często ich bezpośredniość, ta szorstkość jest źle odbierana. Unikamy z reguły takich osób. I te osoby, które mają to obdarowanie, powinny na to zwrócić uwagę, w jaki sposób przekazują słowo, jak odnoszą się do innych, aby nie narobić sobie problemów i nie popaść w konflikty z innymi. Ci, którzy mają to obdarowanie, muszą strzec swojego serca przed pychą. Powinni liczyć się ze zdaniem innych, szczególnie ze zdaniem przywódców lokalnego zboru. Ten, który prorokuje, musi być pod autorytetem przywódców w lokalnym zborze. Nie jest poza i nie jest wyłączony. Nie stoi nad ani ponad. Ale jest częścią Kościoła i nadal jest pod autorytetem. Ale on ma to pragnienie, aby wzywać ludzi, naprawcie swoje drogi, zmieńcie swoje postępowanie i tak dalej. I jest tym naprawdę bezkompromisowy. Dar posługiwania, czyli dar diakonii, czyli to są ludzie, którzy są zainteresowani takimi materialnymi potrzebami. Wiecie, ludzie, którzy mają ten dar, szybko potrafią określić, kto co lubi lub nie. Szybko zauważają potrzeby i są chętni do zaspokojenia tych potrzeb. Wiecie, jeżeli ktoś by wszedł na tą salę i jest diakonem, ma to dar posługiwania, a byłyby ławki w jakimś nieładzie, ktoś inny tam powiedział, no tak są, to niech tak są, nie? Ale on nie, on musi te ławki poustawiać, żeby to było przygotowane, żeby to było ładne. Jakaś tam ławka się chwieje, to on ją podeprze albo naprawi ją. On jest gotów sam nawet z własnej kieszeni zapłacić, żeby ta ławka była naprawiona, bo on ma dar posługiwania. On nie czeka na jakieś instrukcje nawet. On nie czeka, że ktoś go weźmie za rękę i pokaże, to trzeba zrobić. On to widzi. On nie tylko to widzi. On ma pragnienie, żeby wszystko było dobrze. Żeby te rzeczy były zrobione, nie przeszkadzały. Nie oczekuje taka osoba oklasku ani podziękowań. Właściwie w ogóle nie jest tym zainteresowana. Lubi krótkoterminowe zadania zrobić, wykonać te rzeczy. To jest ci ludzie, którzy mają ten dar, są świetną pomocą dla przywódców, dla pastora, dla liderów w kościele. Czy tacy ludzie są potrzebni? Kościół by nie funkcjonował bez tej służby, prawda? A więc te osoby, które mają ten dar, dar diakonii, muszą zwracać uwagę na to, aby nie polegać na samych sobie i na swojej sile. W liście Piotra 4,11, kiedy tam mowa jest o darze, wcześniej o darze gościnności i tam jest później mowa, kto głosi czy mówi słowo, niech mówi to z mocą, której udziela Bóg. I tam nie jest słowo dynamizm, moc, ani autorytet, tam jest słowo siła. Niech bierze siłę od Pana, taką pokrzepienie swojego ciała, swojej psychiki, niech bierze siłę od Pana, aby usługiwać. Tak samo ci, którzy mają dar diakonii, niech biorą siłę od Pana, niech zdają sobie sprawę, że ich siły fizyczne, ich zdolności i tak dalej, to wszystko jest od Pana i potrzebują od Pana brać siłę do tego rodzaju posługi. A więc, żeby nie unosili się pychą. Osoby, które mają ten dar, ich irytuje, że inni nie widzą tego, co powinno być zrobione. I też powinny na to uważać, żeby nie popadać w frustrację. Są to osoby, które mają problem z przyjęcia posługi od innych. Zachoruje, to on nie jest w stanie nawet chorować. Bo on musi tam być, on musi to zrobić, bo jak go tam nie będzie, to nikt tego nie zrobi. Nie jesteś jednym członkiem w kościele. Bóg ma też innych. Inni też są obdarowani w tym kierunku. A więc przyjmij posługę od innych. Pozwól, aby inni ci usłużyli. A więc lepiej poleż sobie trochę, dobrze wyzdrowiej, abyś później mógł lepiej usługiwać, aby nie było komplikacji później pogrypowych czy innych, prawda? Tak więc potrzebujemy tego rodzaju osób, tego rodzaju ludzi. Dar nauczania. Kto naucza, to w nauczaniu. A więc tu jest człowiek, który ma obdarowanie, aby dzielić się nauką Bożego Słowa. On ma radość w studiowaniu Bożego Słowa. Rozmawiałem z jednym bratem kiedyś, to taki brat, który go cieszy fizyczna robota. On mówi, ja bym nie usiedział chyba godziny przy biurku. Nawet pół godziny bym nie usiedział. Dla mnie co innego jest żywiołem. A ja bardzo lubię, może potrzebne jest więcej ruchu, ale lubię usiąść i studiować. I poświęcać temu czas. Pytanie jest, co jest cięższą pracą? W czasach komunistycznych mówiono zawsze, że praca to jest ta, którą wykonuje się fizycznie. To jest dopiero praca. Ale wiecie, Salomon już mówi, że nadmierne rozmyślanie męczy ciało, prawda? A więc są różnego rodzaju prace, gdzie potrzebujemy naprawdę sił i pomocy. W każdym razie ten, kto ma dar nauczania, On ma radość ze studiowania, poznawania prawd Bożego Słowa. Potrafi te prawdy przedstawić w sposób jasny i logiczny. Interesuje go badanie i znaczenie poszczególnych słów w Biblii. W jakim kontekście występują, jak są użyte, dlaczego tam są. Nie zgadza się z nadinterpretacją Bożego Słowa. Kiedy czasami nauczyciel słucha ewangelisty, to ma czasami problem. Bo dla ewangelisty wiele rzeczy wygląda prościej. Trędowaty i uzdrowienie trędowatego dla ewangelisty to jest wybawienie od grzechu i uzdrowienie od mocy grzechu. A dla nauczyciela nie. Dla nauczyciela jest to uzdrowienie trędowatego. Jest to uzdrowienie chorego człowieka. Takie jest przesłanie. I ewangelista może wykorzystać ten tekst jak najbardziej. Ale musi wiedzieć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Co jest tym pierwszym podstawowym znaczeniem tego opisu, tego wydarzenia, które miało miejsce w Bożym Słowie. To słowo, które cytowałem, oto stoję u drzwi. Dla ewangelisty kapitalne słowo do ewangelizowania niezbawionych. Ale dla nauczyciela już to nie jest takie jasne. Oczywiście ewangelista może śmiało użyć tego tekstu do przyprowadzenia ludzi do Chrystusa, jak najbardziej. Ale powinien wiedzieć, że podstawowe znaczenie jest to słowo skierowane do Kościoła. Tak? Do Kościoła, który ma problem, który jest letni. I oto Chrystus, zamiast być w środku Kościoła, jest już za drzwiami tego zboru i puka do tego zboru i nie może się doczekać, aż ten Kościół na nowo przejrzy na oczy, że nie ma już pośród nich Pana. Ale ciągle jest dla nich łaska. Widzicie? To jest ta różnica. Ewangelista, jeśli to rozumie i użyje i mówi, odniesiemy to do tego i ja widzę w tym coś takiego, nie ma problemu, ale musi wiedzieć, czy powinien zdawać sobie sprawę, że w tym momencie używa danego tekstu dla innego celu, aby głosić Chrystusa. Ten, który jest ma dar nauczania, jak pisze Loren Kenningem, mówi, nawet gdyby dom mu się palił, kiedy on studiuje, to będzie jeszcze do końca badał, dopóki belki z sufitu nie zaczną spadać, dopiero wtedy weźmie wszystko i wyjdzie i ucieknie z tego domu. Tak jest pochłonięty i zafascynowany poznawaniem Bożego Słowa. Ci, którzy mają ten dar, myślą, że mają najważniejszy dar w Kościele. A więc muszą uważać na pychę, żeby nie popaść w pychę. Muszą też nauczyć się słuchać innych. Im się wydaje, że to, co oni zrozumieli, to już tak jest i tutaj nie skorzy są do tego. Chociaż ja uważam, że jest kapitalną rzeczą móc swoje zrozumienie porównywać ze zrozumieniem innych braci, którzy i jakby szukać, dlaczego tak oni rozumieją, dlaczego w ten sposób, albo sprawdzić, czy moje zrozumienie jest tutaj właściwe. Zresztą apostoł Paweł, pamiętacie, pomimo tego, że był apostołem, kiedy przyszedł do grona apostolskiego, wyłożył im Ewangelię, którą głosił, tak? On mówił to, co głosi, tamci posłuchali, mówią, Pawle, głoś dalej. Mówi, to było upewnienie dla Pawła, to była wielka pokora, upewnienie dla Pawła, że w tym samym duchu głosi tą samą prawdę, którą głosiło 12, którzy byli z Jezusem, czy ten, który jeszcze tam później został dobrany przez losowanie. A więc powinien na to zwracać uwagę, aby nie popaść w jakąś zarozumiałość czy pychę, czy też sprawdzać, żeby w właściwy sposób przekazywać naukę Bożego Słowa. To słowo nauczanie, to słowo występuje bardzo często w listach pasterskich, czyli pierwszym, drugim do Tymoteusza, liście do Tytusa, gdzie Paweł mówi, uważajcie, bo przyjdą fałszywi nauczyciele i trzymajcie się zdrowej nauki. A więc nauczyciel, jego zadaniem jest przekazywać zdrową naukę Bożego Słowa. Dar napominania. Jeśli kto napomina, właściwie to słowo nie w pełni oddaje tekst. Tu jest greckie słowo parakaleo, stąd parakleta, pocieszyciel. Prawda? A więc jeśli kto napomina, to można powiedzieć, jeśli ktoś napomina w kierunku zachęcenia drugiego, podniesienia go z jakiegoś błędu czy upadku. A więc jest to bardziej dodawanie zachęty, odwagi, wzywanie do prostowania swojej drogi i więcej w tym jest zachęty niż takiego napomnienie, jak my myślimy, skarcenia, uważaj, prawda, bo ty tam źle robisz. To jest dawanie ogromnej zachęty, pocieszenia kogoś. Ten, który ma ten dar. Skorygowania, ale w tym jest bardzo ogromna ilość zachęty i pocieszenia. A więc lubi zachęcać drugich do zwycięskiego życia. Człowiek, który ma ten dar, oczekuje, że zaraz wszyscy, którzy go słuchają, od razu zareagują. Od razu będą wdzięczni i pójdą w tym kierunku tej zachęty tego brata czy siostry, którzy mają ten dar. Ten, który ma ten dar, bardziej woli stosować prawdę niż ją studiować. Obwinia się za niepowodzenia innych. A więc jeżeli przychodzi, zachęca, koryguje i zachęca innych i nie widzi zmiany, zniechęca się bardzo szybko. I sobie przypisuje, że to jest jego wina, że ktoś nie zmienia swojego postępowania i swojego sposobu życia. A więc to jest ogromne niebezpieczeństwo, prawda, że można upaść samemu w tym względzie, bo ta osoba jest, no tak to odbiera właśnie. Bardzo lubi indywidualne duszpasterstwo. Nie osądza, akceptuje ludzi tam, gdzie są, spogląda na doświadczenia jako okazje prowadzące na nowe poziomy dojrzałości. Jest lubiany przez wielu z powodu pozytywnej postawy i spojrzenia. W przeciwieństwie do tego, który ma dar prorokowania, prawda? A więc chce wyjaśnić problemy z innymi tak szybko, jak to możliwe. Jest zdecydowany, oczekuje wiele od siebie i drugich w dziedzinie umiejętności. Kiedy coś rozpoczyna, pracuje nad tym do końca. Osoba, która ma ten dar, ma tendencję do przerywania innym, chcąc przekazać radę lub opinię. Może używać pisma poza kontekstem, aby coś udowodnić. Może wywierać presję na osobę, którą napomina, a zarazem zachęca, oczekując jej pozytywnej reakcji. Uparty, wygadany. Musi uważać na ducha niezależności, zbyt wielkiej pewności siebie. Osoby, które mają ten dar, bardzo często mogą popaść w taką tendencję, że zawsze na każdą okoliczność od razu mają słowo od Pana dla innych. Ale to nigdy tak nie działa. Musimy być w tym ostrożni, prawda? Bo mogą jakby próbować w ten sposób uzależniać od siebie innych i kontrolować innych. Dar dawania. Paweł tutaj pisze, kto obdarowuje, to w szczerości. Czyli dawać, odstąpić, dzielić, przekazać, podzielić się i to ma czynić w prostocie, szczerze, otwarcie. Moi drodzy, my wszyscy wiemy, że mamy być ofiarni w Kościele. Powinniśmy składać nasze dary, ofiary, dziesięciny. To powinno być naszym udziałem. W tym mamy być szczerzy i otwarci. Nie tak jak Ananiasz i Safira, którzy próbowali stworzyć pewien fałszywy obraz siebie. Prawda? Przynieśli, oto jest, sprzedaliśmy rolę i tak dalej. Piotr pyta, czy to wszystko? Nikt cię nie zmusza do dawania. Wiecie, kiedy dajemy nasze ofiary, kiedy dajemy dziesięciny, to wypływa z miłości do Pana. To wypływa ze zrozumienia, z tego, czego nauczy nas Boże Słowo. To nie chodzi o to, żeby ktoś, ja nie wiem, ale dajemy dla Królestwa Bożego. Wiecie, dajemy, aby spichlerz Pana był wypełniony. Pamiętam wiele, wiele lat temu, bardzo wiele lat temu, jeszcze, z 30 lat temu, w jednym zborze, kiedy mowa była o ofiarności, zacny człowiek, mój przyjaciel, brat, ja myślę, że teraz on tak nie myśli, ale wtedy tak myślał. Mówi, po co zbierać ofiary i tak dalej? Jak coś będzie potrzeba, to wtedy zbierzemy ofiary. Ale Słowo Boże mówi, niech będzie zapas w domu Bożym. Mamy dawać, abyśmy mogli z tego, aby Kościół mógł z tego udzielać innym. Ci, którzy mają dar dawania, oni nie kończą na dziesięcinie. Oni nie kończą na jakichś ofiarach. To są ludzie, którzy mają radość w dawaniu środków materialnych na sprawy Bożego Królestwa, na służbę. Oni nie dają 10, oni dają 50, nawet niektórzy 80% tego, co zarobią. Zostawiają sobie tylko to, aby utrzymać się na pewnym poziomie w swoim życiu, bo mają dar, szczególny dar dawania. Dają po cichu, bez rozgłosu, aby nikt nie widział, oddają swój czas, energię, finanse. Chcą przez to dawanie czuć się częścią służby, tego, co się dzieje. Nie dają wyniku nacisku, lecz pytają Pana, czy powinni, ile powinni. I oni też muszą uważać, aby nie dawać poza wolą Bożą. Bo czasami Pan może im powiedzieć, nie, 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 tym razem nie. Bo Pan ma kogoś innego na myśli, chce kogoś innego w tym względzie użyć i zaspokoić daną potrzebę. A więc powinni słuchać głosu Bożego. To są ludzie, którzy są świetnymi biznesmenami. Umieją zarządzać pieniędzmi. Chcą, aby dary, które przekazują, były wysokiej jakości. Dają, aby wspomagać, błogosławić innych i dla rozwinięcia służby. Wierzą w dziesięcinę i w dawanie ponad nią. Nie są to ludzie łatwowierni. A więc często może ktoś by próbował ich wykorzystać. Oni chcą wiedzieć, nie powinni kontrolować czy szantażować dając. Oni dają jak Panu, prawda? Oni uwalniają te środki, dają jak Panu, ale mają prawo wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, czemu posłużyło to, co daje. Jaki to przyniosło owoc dla sprawy Bożego Królestwa. Jeżeli ludzie mają ten dar, a jeżeli są w związku małżeńskim, to dobrą rzeczą jest, aby w tym względzie uzgadniali te rzeczy także ze swoim współmałżonkiem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wiecie, sprawa finansów zawsze wszędzie jest taką sprawą delikatną. I wiecie, czy dotyczy to dziesięciny, czy innych rzeczy, chcemy to czynić w wolności i w radości. Nie z jakąś złością, z przymusem, wyrywaniem, prawda? A jeżeli to jest małżeństwo, rodzina, no to tutaj powinna być to ta zgoda, to przyzwolenie też tej drugiej strony, aby właśnie tak się działo, bo przecież stanowią jedną rodzinę. A więc, żeby uniknąć tych problemów rodzinnych, powinni to wziąć pod uwagę. Nie powinni też być natarczywi wobec innych członków Kościoła, jakby przymuszać ich, że powinni tak samo dużo dawać jak oni. Nie, masz dar. Jeżeli tamci dają dziesięcinę, ofiarę czy dziesięcinę, w porządku, ale ty masz dar. A więc ciesz się tym i usługuj zgodnie z tym darem. Dar przełożeństwa. Kto przełożony, niech okaże gorliwość. To słowo przełożony w języku greckim oznacza kogoś stojącego na czele. Ktoś, kto idzie przodem, rządzi, kieruje. I ten, który właśnie jest postawiony na czele, ma okazać wysiłek, trud, gorliwość w tym względzie. A więc ci, którzy mają ten dar przełożonego, lidera, przywódcy, to są ludzie, którzy no siłą rzeczy mają to coś w sobie i nawet jako małe dzieci, kiedy oglądamy dzieci, które się bawią, zwróćcie uwagę, jedne bardzo szybko się podporządkowują komuś tam innemu. Jeden jest wodzem i ma Indian, albo jest szeryfem i ma kowboi, prawda? I ciekawe, że zawsze ten jeden musi być wodzem i tym szeryfem, a wszyscy inni, i oni nie mają... Nie czują się wykorzystani, oni chętnie się temu poddają, bo on ma dar, pewną taką skłonność, zaletę, coś, czemu inni chętnie się poddają i za nim idą. Tak samo jest w Kościele. Ludzie, którzy mają ten dar, dlatego że oni wiedzą, że w tym kierunku są obdarowani, raczej dopóki nie zostaną poproszeni, oni się, że tak powiem, wstrzymują i czekają, aby tutaj przejąć inicjatywę. Ale kiedy zostają poproszeni, w tym momencie, jakby w sposób naturalny, oni przejmują inicjatywę. Ludzie, którzy mają ten dar, są entuzjastyczni, to są wizjonerzy, którzy widzą, co powinno być za parę lat, jak Kościół powinien wyglądać, w jakim kierunku zmierzamy. A więc też to są ludzie, którzy przedstawiają jasno, konkretne cele dla Kościoła, to, co odbierają od Pana. Lubią posługiwać się tablicami, schematami, diagramami i tak dalej. Są to osoby, które szybko umieją rozpoznać, kto będzie jakby pożyteczny w tym ich zespole, teamie i pomoże osiągnąć cele, które oni odbierają w swoim sercu od Boga. Widzą w bardzo ogólny sposób, a nie zajmują się szczegółami. Szczegóły pozostawiają właśnie innym, tym, którym przewodzą. Nie znoszą zadań rutynowych. To są ludzie, którzy są odporni na krytykę. Wszędzie tam, gdzie jest przywództwo, zawsze będzie krytyka. Prędzej czy później. I ludzie, którzy mają dar, aby być przełożonym, otrzymują dar i otrzymują szczególną odporność na krytykę. Słuchajcie, ile lat Mojżesz, że tak powiem, był odporny na krytykę? I jak ta krytyka wyglądała? Wiecie, tak kiedy patrzę na Mojżesza, patrzę na tego Bożego męża, nie widzę większego proroka i większego męża w Starym Testamencie, męża Bożego jak Mojżesz. Nie widzę bardziej uwiarygodnionego sługi Bożego jak Mojżesz. Poprzez znaki, cuda, niezwykłe rzeczy, które się działy. I można by powiedzieć, nikt z ludzi nie miał prawa, czy nie powinien nawet otworzyć buzi, żeby coś przeciwko niemu powiedzieć, ze względu na jedną rzecz. Wszyscy widzieli, że jest powołany przez Boga, ustanowiony przez Boga, uwiarygodniony przez Boga. I to spowodowało, że nikt nie szemrał. Że wszyscy z radością szli za Mojżeszem. Mojżesz mówi tak, idą tu, i Mojżesz mówi tak, idą tam. Sielanka. Pokazuje to, że mogą być ludzie niesamowicie obdarowani, powołani, ustanowieni przez Pana i problem nie jest w nich. Jak ważne jest dla Kościoła umieć przyjąć tych, których Bóg ustanawia, wprowadza, czyni przełożonymi. Jeżeli sprawa Królestwa Bożego ma się posuwać do przodu, jak ważne jest, aby w ten Boży sposób traktować swoich liderów, przywódców, przełożonych. A więc, bracia i siostry, z własnego doświadczenia wiecie, że czasami nie wiadomo, jak byście się starali, to jak mówi to przysłowie, jeszcze się nikt taki nie urodził, tak? A więc ten to jest przełożony, dlatego że zawsze największy atak pójdzie na niego. I bracia i siostry, dobrą rzeczą byłoby, żebyś to nie był tym, który napina łuk. Ale byli takimi, jak Mojżesz miał, którzy podnoszą i wspierają ręce. Jak to jest niesamowicie ważne. A więc człowiek, który ma ten dar od Pana, ma ochronę, ma takie predyspozycje, które sprawiają, że jest odporny na krytykę, ma siłę przekonywania, wie, kiedy używać starych metod, kiedy posłużyć się nowymi rozwiązaniami, chce widzieć szybko wykonanie zadania i aby przejść do kolejnego zadania, cieszy go praca z ludźmi. Ma dar w tym kierunku. Umie wokół siebie zbierać ludzi, mobilizować, zachęcać, wytyczać kierunki, ma wizję od Pana i ludzie chętnie są i idą za nim. Musi uważać, aby nie traktować ludzi instrumentalnie, jak przedmiotowo. Dla osiągania swoich celów może zatracić tą wrażliwość na drugiego człowieka. Człowiek, lider, przywódca, jest to ogromne zagrożenie, skoro jest atakowany, jest krytykowany, zrobi tak, jest niedobrze, zrobi tak, też jest niedobrze. On z tym się spotyka i wiecie, przychodzi taki moment, że może próbować stworzyć wokół siebie taką skorupę, pancerz. To nie jest dobre rozwiązanie. Lepiej, żeby naszym pancerzem był Pan. A my, abyśmy zachowali nadal wrażliwe, miłujące serca dla drugich. Prawda? Pamiętacie, dla mnie było zdumiewające kiedyś, jak czytałem o Mojżeszu, tą historię, wiecie, te różne rzeczy i te kamienie nazbierane i go ukamionować i zawrócić i podważanie tego wszystkiego. Ja mówię, jak można wobec takiego męża Bożego? Gdzie była bojaźń? Nie było żadnej bojaźni Bożej. Wiecie, jedna rzecz mnie niesamowicie dotknęła, kiedyś czytałem. Pamiętacie, Mojżesz też nie wszedł do ziemi. Dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi? Pamiętacie, uderzył dwa razy w skałę, tak? Miał przemówić do skały, tak? On wcześniej już uderzył w skałę, a później miał przemówić do skały i tam jest coś napisane. Ja mówię, Panie Boże. Tam jest powiedziane, i Mojżesz jakby był poirytowany. Była taka, nagle pojawiło się poirytowanie, może taka złość w nim. On mówi, ja już mam dość. I Bóg mówi, przemów do skały. A on wtedy wziął laskę i uderzył dwa razy w tą skałę. Bóg mówi, nie wejdziesz do ziemi. Mówię, Panie, tyle przeszedł. Tyle różnych przeciwności. I taka historia. I nagle zauważyłem jedną rzecz. Wiecie, to jest niesamowicie ważne, a szczególnie dla liderów. Bo kiedy spotykasz się z różnego rodzaju pragnieniami, krytyką i tak dalej, rodzi się poirytowanie, złość. I Bóg mówi, nie złość się na Boży lud. Amen. Nie bądź tym, który jest rozgniewany, czy rozzłoszczony, poirytowany na Boży lud. Zostaw to Panu. Zachowaj swoje serce w uprzejmości, w miłości. Czy to jest łatwe? Ale Bóg nas do tego zachęca i wzywa. Pokazuje nam kierunek, co powinno być. Moi drodzy, macie jeszcze chwilę cierpliwości? Mogę was jeszcze trochę pomęczyć? Dar miłosierdzia. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Czyli chodzi o człowieka, który się lituje nad kimś. Ma to czynić z radością. Ludzie, którzy mają ten dar, mają łatwość w rozpoznawaniu motywacji, jakimi kierują się ludzie. Rozpoznają atmosferę domu. Gdy tylko do niego wejdzie, on wie, co tam się dzieje. Odbiera to, potrafi to wyczuć. Nie jest osobą krytyczną. Szuka w ludziach dobra bardziej niż zła. Przygarnia ludzi, którzy są załamani lub mają kłopoty. Zależy im na powodzeniu innych. Pobudzani są uczuciem współczującym. A więc zaspokajają te potrzeby psychiczne drugiego człowieka, jak diakoni materialne, tak ci, którzy mają ten dar miłosierdzia, te nasze potrzeby emocjonalne, oni to zaspokajają. A więc to są ludzie, którzy rozumieją, co znaczy płakać z płaczącym i śmiać się, czy cieszyć z cieszącym. Są bardzo empatyczni, umieją bardzo szybko wczuć się w przeżycia innych ludzi. Pragną usuwać ich rany, dawać ulgę. A więc są zainteresowani tymi emocjonalnymi potrzebami ludzi. Są ufni i delikatni w działaniu. Troskliwi wobec drugich. Oczekują od drugich tego samego. Pamiętają o szczególnych okazjach w życiu bliźnich. A więc kierują się bardziej sercem niż umysłem. Posiadają tą zdolność do budowania płaszczyzny komunikacji bez używania słów. Jakie są uwagi do nich? Brakuje zdecydowania, szybko można ich zranić. Delikatność i wrażliwość sprawia, że łatwo przyjmują zniewagi. Muszą uważać, kiedy w ogóle w kwestii usługiwania płci przeciwnej, czy to siostra bratu, czy brat siostrze. Tutaj raczej skazane jest, aby bracia usługiwali braciom, siostry siostrom, prawda, żeby nie narobić sobie problemów. Mogą odpychać ludzi, którzy nie są do nich podobni, którzy nie odczuwają tego, co oni. A więc empatyczni, wczuwający się, okazujący serdeczność i miłość, podnoszący innych na duchu. Dar gościnności. Akurat tu nie jest wymieniony w liście Piotra, w 4 rozdziale wierszu 9, 10 jest mowa o charyzmacie. Tam jest użyte słowo charyzmat, dar gościnności. Wiecie, dar gościnności My wszyscy mamy być gościnni, prawda? Tak jak wszyscy mamy dawać ofiary, tak wszyscy mamy być gościnni. Pamiętam, kiedy ja się nawróciłem, to były jeszcze takie czasy, kiedy ktoś nowy przychodził do zboru, to od razu ten brat, ta rodzina zaprasza, ta na obiad, żeby się człowiek nie czuł samotny. Takie piękne to było. Ja myślę, że dzisiaj też to jest troszeczkę może inaczej. W każdym razie mamy być gościnni, ale są ludzie, bracia i siostry, którzy mają dar gościnności. To znaczy, że to jest, wynika z ich obdarowania, z ich powołania. Ich dom jest atmosferą ciepła, sprawia miejsce, jest takim miejscem ukojenia i ten dom ma drzwi otwarte. Tam możesz przyjść, tam możesz usiąść, nie musisz za bardzo nawet nic mówić. I ci domownicy są otwarci, są gotowi cię przyjąć, żebyś tam po prostu pobył u nich. Zapraszają, czy też bez zaproszenia, a więc tworzą taką szczególną atmosferę ciepła dla tych, którzy tego potrzebują. I mogę powiedzieć, o, mam takie doświadczenia takich osób, gdzie drzwi były otwarte, prawda, i tam w ciągu dnia, do południa, po południu przyszedł jeden, drugi, trzeci, posiedzieli, posłuchali muzyki i poszli. Porozmawiali, coś wypili, kawę, herbatę. Ten dom stwarzał, taką dawał możliwość tym młodym chrześcijanom, że chociaż nie mieli rodzin wierzących, tam mogli się czuć, jak właśnie w rodzinie i tam byli budowani, no mogli po prostu odetchnąć. Oczywiście nie wszyscy tak funkcjonują. Prawda? Nie wszyscy mają ten dar. Bo jeżeli u ciebie byłby ktoś, raz i drugi, jeden dzień i następny i trzeci, to wtedy byś zamknął drzwi, napisał kartkę, nie ma mnie w domu. A więc są osoby, które mają ten dar i oni są odporni, ich psychika, ich kondycja, oni to robią z radością. Ale są też, jesteśmy inni, i nie wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy takie same obdarowanie. Jeżeli przyjmiesz kogoś raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące i mówisz, to już dość. Ale masz w czymś innym obdarowanie, a ktoś inny ma w tym kierunku obdarowanie. A więc mamy być gościnni, ale są inni, którzy mają domy otwarte w taki sposób, że inni tam doznają posilenia, pocieszenia, ciepła tej rodziny i tak dalej. Moi drodzy, są jeszcze parę innych darów, ale może na tym dzisiaj zakończę, bo i tak widzę, że już bardzo, bardzo długo mówimy.